Radio Plus. Kościół wczoraj, dziś, jutro.
Dzień dobry. Jak to się na wakacjach wita? Dzień dobry też może być, prawda? O wakacjach dzisiaj będziemy. Ale to nie ta piosenka, że wakacje znów będą wakacje, bo wakacje są. A jak są wakacje, to są wyjazdy, to jest plaża, to są góry, kajaki, żagle. Różne rzeczy mogą być też obozy. I to niekoniecznie harcerskie. Obozy studenckie, obozy dla licealistów, dla gimnazjalistów, różnego rodzaju obozy. A wszystko to łączy Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzień dobry, szczęść Boże. Katarzyna Kieler, menadżer do spraw obozów stypendialnych i ksiądz Dariusz Kowalczyk, członek zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i dyrektor obozu w Rzeszowie. Mam tu w nawiasie napisane, że innych też.
Też tak. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Bo ja na harcerskie jeździłam obozy.
Ja również.
A o co chodzi z obozami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia? Bo to, że zdolną młodzież macie, że ją kształcicie, to wiemy. Że jest Dzień Papieski, to też wiemy. To już tego nikomu tłumaczyć nie trzeba. A tu się okazuje jeszcze, że w wakacje się zbieracie, wyjeżdżacie i robicie nalot na nieduże miasto i ono się robi całe żółte w waszych koszulkach.
Obozy wakacyjne Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia to, można powiedzieć, jedyne w swoim rodzaju spotkanie całej fundacyjnej rodziny, która jest dosyć spora, bo prawie 2,5 tysiąca stypendystów z całej Polski, ze wszystkich możliwych małych miejscowości. I raz w roku ta fundacyjna rodzina właśnie spotyka się na wakacyjnych obozach. Co ciekawe, nie zawsze w górach czy nad jeziorem, ponieważ również w mieście, co może być takie nietypowe, co można fajnego robić w dużym mieście w czasie wakacji, gdzie ktoś powiedział, jest przecież tak gorąco i może nie jest to miejsce na wypoczynek, a my właśnie odkrywamy, że również miasto dla szczególnej grupy może być ciekawym sposobem spędzenia wolnego czasu, ponieważ do dużego miasta zapraszamy gimnazjalistów i licealistów, naszych stypendystów. Natomiast ze studentami chcemy trochę odpocząć na łonie przyrody, dlatego zapraszamy ich w miejsca atrakcyjne turystycznie, można powiedzieć, gdzie razem właśnie we wspólnym gronie mogą się modlić, odpoczywać i przede wszystkim umacniać więzi i relacje, ponieważ są to przyjaźnie, które są właśnie w całej Polsce, ale w ciągu roku nie zawsze jest wiele okazji do tego, żeby się spotkać, a obóz właśnie coś takiego umożliwia.
I to był taki dość krótki jeszcze opis, bo długo będziemy rozmawiać. To był taki krótki opis obozów, tego, co się na nich robi, jak one wyglądają, gdzie jeździcie, ale rozłóżmy to na części pierwsze. Spotkanie wszystkich stypendystów z całej Polski, więc charakter czysto integracyjny. Chodzi o to, żeby się poznać, właśnie polubić. Coś jak idziemy na pierwszy rok studiów, to nam we wrześniu organizują taki wyjazd integracyjny studentów tam dziennikarstwa, matematyki, fizyki, politologii, czegokolwiek.
Taki obóz również mamy. To jest jeden z trzech obozów. Taki obóz organizujemy we wrześniu właśnie dokładnie, tak jak pani powiedziała, dla tych stypendystów, którzy zdali maturę, którzy dostali się na studia, wiedzą już, gdzie na te studia pójdą i za chwilę, za niecały miesiąc ruszają w Polskę, ruszają do dużych miast, żeby tam właśnie podjąć studia i rozpocząć najbliższe 5 lat swojego życia, nowy etap w życiu. Dla osób, które pochodzą z małych miejscowości i które być może w wielu wypadkach nie pokonywały wielu kilometrów gdzieś w odległości od swojego miasta, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Opuszczenie rodziny. Myślę, że każdy, kto szedł na studia, to przeżywał, a jeżeli ktoś na co dzień właśnie mieszka w małej miejscowości, jest to tym bardziej, można powiedzieć, nawet przerażające wręcz. A właśnie obóz stwarza możliwość do tego, żeby trochę tą nową rzeczywistość oswoić, żeby poznać, co ciekawe, często zdarza się, żeby poznać kolegów, z którymi będzie się studiował w tym samym mieście, ale nawet na tym samym kierunku, ponieważ na tym obozie właśnie spotykają się wszyscy stypendyści w tej grupie wiekowej. Są podzieleni na grupy według właśnie miasta studiowania w przyszłości. Przyjeżdżają ich starsi koledzy, którzy już studiują w tych miastach i są takimi, można powiedzieć, ich przewodnikami. Ale nagle się okazuje, że właśnie w gronie maturzystów spotykają się osoby, które za chwilę spotkają się właśnie na jednym kierunku, chociaż jeszcze na przykład w drodze na obóz o tym nie wiedziały, a właśnie na obozie okazuje się, że są inni stypendyści, którzy nie tylko będą studiować w tym samym mieście, ale na przykład ktoś studiuje również ten sam kierunek. Zatem z jednej strony możliwość właśnie poznania nowych przyjaciół, poznania, dowiedzenia się tego, co mnie czeka w tym dużym mieście, ponieważ starsi studenci zdradzają różne tajemnice i przekazują jakby ważne informacje które właśnie dla przyszłego studenta są istotne.
Do kogo
od tego
trzeba chodzić na wykłady, do kogo można nie chodzić, gdzie są notatki do ściągnięcia, na jaką stronę się zalogować też?
Pewnie też, ale na pewno również, gdzie tanio zjeść, jak spędzić ciekawie wolny czas, jak znaleźć mieszkanie, jak zorganizować stypendium, ponieważ wsparcie finansowe dla naszych stypendystów jest dosyć istotne. Wprawdzie otrzymują stypendium z fundacji, ale w wielu wypadkach to wiemy, tak, do życia w dużym mieście to jest niewystarczające. Też jak zorganizować pierwszą pracę, jak tą pracę pogodzić ze studiami. Wiele, wiele różnych takich ważnych informacji dla nowego studenta.
Społeczeństwo w społeczeństwie bardzo dobre, znaczy takie wzorowe. I ja bym chciała, żeby coś takiego mnie czekało, jak szłam na studia, bo ja bardzo źle wspominam przyjście na studia i pierwszy rok, bo to było okropne. To aklimatyzowanie się tutaj, poznawanie ludzi, nie chcę tego pamiętać. To przede wszystkim właśnie integracja?
Integracja też, myślę, że nawet tak jak słuchałem tutaj o tym, co przekazują starsi stypendyści młodszym, to pomyślałem sobie, no jest trochę czasem więcej niż tylko takie podejście minimalistyczne, nihilistyczne czasami, że jak się po prostu w nowej rzeczywistości odnaleźć czy ustawić. Myślę, że te obozy dają zdecydowanie więcej, bo jak pytamy na przykład stypendystów, właśnie, przy końcu studiów, a czasami już w Stowarzyszeniu Absolwentów, powiedzcie, jak teraz, z perspektywy 25-30-latka, jak widzicie stypendium, jak widzicie fundację, to oni mówią, no w pierwszych latach z reguły bardzo ważne było to, o czym pani Kasia powiedziała, by było bardzo ważne stypendium, bo dzięki temu mogłem iść do dobrego liceum, opuścić miejsce, wybrać nawet dalszą odległość, ale lepszą szkołę. Natomiast tak pod koniec studiów nam się wydaje, że jednak jeszcze ważniejsze od tych pieniędzy jest środowisko wzrastania, czyli właśnie ta grupa stypendystów, którzy tworzą, nie boimy się tego powiedzieć, wspólnotę. Wspólnotę i wspólnotę jako taką. Wspólnotę wspólnych wartości. Właśnie wokół tych wartości, którym służył i które wyznawał Jan Paweł II. Dlatego na przykład te obozy mają swoje stałe punkty, jak chociażby codzienny brewiarz, codzienna Eucharystia, zawsze na każdym obozie dzień skupienia, dzień papieski obozowy tak zwany, ale także i kwadrans z Janem Pawłem II albo z innymi z nauczaniem innych papieży, jak Benedykt czy dzisiaj Franciszek. To są właśnie wspólne modlitwy poranne, wieczorne. To są bardzo często pielgrzymki, także piesze, jak w Olsztynie chociażby, kiedy poszliśmy do Giedrzwałdu. To jest właśnie cały czas przebywanie w tym klimacie tych wartości. To są katechezy, to są kręgi biblijne, bardzo często konferencje dojrzałych ludzi na temat chociażby życia rodzinnego, narzeczeństwa, ludzkiej seksualności, płciowości. To stworzy pewien klimat, bo my doskonale wiemy, że nasi stypendyści nie będą przebywali w klasztorach. Oni wrócą z obozu do normalnej...
Będzie takiej bańki mydlanej
wokół
nich.
Tak. Spotkają się często z dosyć skomplikowaną sytuacją, na przykład w akademiku, czy na studiach, gdzie wcale nie musi się okazać, że świat wartości chrześcijańskich czy katolickich jest powszechnie przyjmowany, lubiany, akceptowany. Ale oni muszą być na tyle silni i na tyle wzmacniani nieustannie. I tutaj bym podkreślił charakter nie tyle integracji, co także wychowania. Że to musi być stały kontakt z tą grupą, z modlitwą, z Kościołem, z Bogiem. Wtedy oni będą na tyle silni, że właśnie z
czyli
grupą innych ludzi są w stanie
tak,
to po prostu nie utracić tego, a może tak.
Czyli ta integracja ma trochę głębszy sens, bo to nie jest taka integracja, żeby się poczuć dobrze po prostu, jak się przychodzi do nowego miasta, tylko żeby poczuć się dobrze i zaprzyjaźnić się z grupą osób, która ma być dla nas takim wsparciem i trochę podporą wtedy, kiedy się okaże, że ten świat, który my, te wartości, które my wyznajemy, to nie są wspólne wartości dla wszystkich i trzeba będzie wytrzymać różne boksowania i różne wpływy z zewnątrz.
Tak, różnego typu presje. No, ja nie chcę akurat nikogo nastawać negatywnie, ale stypendyści mówią, no czułem się nieswojo, kiedy powiedziałem w akademiku, idę na mszę świętą do kościoła. Czasem była to po prostu zwyczajna cisza, innym razem troszeczkę kpiny, czasem jakieś takie łatki zostały komuś tam przyszyte, ale jeżeli oni to przetrzymają i inni zobaczą, że to jest autentyczne, niewymuszone, tylko ten człowiek naprawdę wierzy i chce mieć kontakt z Bogiem poprzez kościół, to czasem bywa sytuacja odwrotna, że po roku, dwóch taki człowiek zmienia swoje nastawienie i mówi, czy mogę z tobą pójść na przykład do kościoła. I to już jest ewangelizacja. Ale żeby to zrobić, no to ten świadek musi być autentyczny. On musi sam być przekonany do tego. Żeby był przekonany, no z reguły w samotności jesteśmy słabsi. Natomiast jeżeli jest wspólnota, to jest o wiele łatwiej. No, pani Katarzyna, równie dobrze jak ja, możemy te godzinami opowiadać na przykład o atmosferze tych obozów. Ja wyglądam msza święta na obozie. Czasami w sposób niechcący ona trwa 2 godziny, dlatego że tyle śpiewamy na przykład.
Bo jak ksiądz zaczął mówić o tym, po tym, co pani Katarzyna mówiła, o tym, że to integracja, że zabawa, że się poznają, że sobie różne informacje przekazują i wchodzi ksiądz Dariusz Kowalczyk i mówi brewiarz, modlitwa, nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI. I jak ktoś bardziej słuchał pani Katarzyny, sobie myśli, jest dobra zabawa. Jak ktoś przy księdzu Kowalczym się, matko, tylko się tam modlą, to seminarium zrobili. A wy to łączycie, zdaje się.
W ogóle tak nie jest.
W ogóle tak, nie jest. Modlą się i się uśmiechają. Ja niesamowite.
Powiem takie zdarzenia. Na przykład rzadko się zdarza w grupach nawet religijnych i nawet rozbudzonych religijnie czy liturgicznie, żeby ktoś przyszedł i powiedział, proszę księdza, ja chcę zaśpiewać psalm, proszę mi pozwolić. Ja
się bardzo rzadko zdarza.
A ja bym chciał czytać, ale dzisiaj już nie, dopiero za 3 dni jest wolne miejsce. I tak się dzieje w naszych obozach. Albo na przykład pieśń na uwielbienie. No powinna, powiedzmy, trwać te 2-3 minuty standardowo, a nagle okazuje się, że uwielbienie trwa 15 minut i oni nijak nie chcą skończyć śpiewać.
Naprawdę wielbią w takim razie.
Albo na przykład ktoś przychodzi i mówi, kiedy zbrewiasz, kiedy są nieszpory, dlaczego na przykład nie mamy dzisiaj tekstów nieszpór, czy juczni. Zaraz będziecie mieli, spokojnie, nie martwcie, to wszystko będzie. I to naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest wymuszone często przez nas, tylko po prostu ludzie mają takie potrzeby i czasami wystarczy czy coś zaanimować. Jucznia rano, pamiętam, nad jeziorem chociażby Karzykowskim w Funce i kiedyś wpadliśmy na pomysł, no to może, słuchajcie, skoro jucznia, idźmy na pomoc i zobaczymy wschód słońca. Ci ludzie, przypuszczam, podobnie jak my, do dzisiaj pamiętamy tej jucznie i powiedzą, chcemy jeszcze raz tego doświadczenia. Akurat w psalmie, kiedy chwalimy dzieło stworzenia Pana Boga, jesteśmy w tak cudownym miejscu i widzimy latające ptaki, wschodzące słońce. To wszystko naprawdę ten Teatrum Dei dookoła i to ma głębszy sens. A w dodatku jest to kilkadziesiąt, czasem kilkaset osób, którzy mają ten sam cel. Teraz chcemy pomodlić się do Boga. I nawet ktoś, to nie był jeszcze przekonany pierwszego dnia, już drugiego, trzeciego mówi, jakie to jest cudowne. A na przykład na zakończenie obozu, mimo że mówi, jest sporo modlitwy, a czasami konferencje kończyły się o 1:00 w nocy i naprawdę już mnie tam nie było. Ktoś mówił konferencję, już byłem dawno w swoim miejscu.
Czyli to nie jest tak, że jak ksiądz wychodzi, to oni wtedy, o to można iść, nie?
Nie. Chodzi o coś. Na przykład potem kończy się taki obóz i jest taka dosyć częsta konstatacja, jak było cudownie i fajnie. Patrzcie, nie mieliśmy tydzień czy 2 tygodnie telewizora. Nie mieliśmy kiepski dostęp do internetu, bo zasięgu prawie nie ma, bo to las czasami i tak jezioro. A jak było cudownie. Mieliśmy czas właśnie na to, żeby się pomodlić, żeby porozmawiać. To jest kwestia tej integracji, że czasami do rana na pomoście gdzieś tam rozmowy. I to naprawdę na tematy naprawdę niebłahe. Ja o niektórych może powiemy jeszcze w kolejnych wejściach, ale naprawdę to są głębokie czasem przemiany i niewymuszone. Po prostu sam ten fakt, że mówimy, a teraz będzie msza święta, zróbmy ją dzisiaj w południe. Ale dlaczego msza w południe? No dlatego, że to jest najważniejszy dla nas punkt, jako dla chrześcijan. Zobaczycie, będzie fajnie. I potem, rzeczywiście, ta msza święta w południe, jak taki człowiek już jest rozbudzony i daje Panu Bogu tę godzinę czy półtorej i nagle mówimy, to jest naprawdę doskonałe doświadczenie.
Powiedział ksiądz o przemianach, więc teraz musimy zagrać, ale ja chciałabym popytać, czy są też trudniejsze momenty na takich obozach, bo to na pewno też naszych słuchaczy i ludzi, którzy życie trochę znają, wiedzą, że nie zawsze jest pięknie, kolorowo i czasami są problemy, to na pewno też interesuje. Wracamy za chwilę.
Radio Plus. Kościół wczoraj, dziś, jutro.